Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Maciej Łopiński, poseł PiS-u i Andrzej Różański, były poseł, a co pewien czas kandydat. Tak chyba trzeba
powiedzieć. Dzień dobry Państwu.
Chcę spytać Panów o ocenę zeszłotygodniowych wyborów. No jesteśmy w takiej tu bardzo trudnej sytuacji, dlatego że no, towarzyszą nam ogromne emocje związane z, jak rozumiem, całym syndromem spraw, które wyniknęły z urny wyborczej. Maciej Łopiński.
Tak, to jest niestety kompromitacja. To jest kompromitacja nie tylko Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, ale to jest kompromitacja państwa polskiego. Państwa polskiego, które nie potrafi przeprowadzić wyborów do samorządów tak, żeby ich wyniki nie budziły wątpliwości. W związku z tym, co się działo, a w związku z tym zamieszaniem, jakie panowało, no sądzę, że jeszcze mniej zaufania będzie miał elektorat, będą mieli wyborcy, będzie miało społeczeństwo do tego, co im się proponuje. Myślę, że to jest bardzo negatywny sygnał. Myślę, że w związku ze wszystkim Prawo i Sprawiedliwość po ogłoszeniu już oficjalnych wyników, mam nadzieję, że to wreszcie dzisiaj nastąpi. Ale pewien nie jestem, bo już tyle obietnic żeśmy ze strony PKW słyszeli, że niczego nie jestem pewien. My przedstawimy taki swój raport odnoszący się do i wyników Exit Pulse, i tego, co się z ust komisji, Państwowej Komisji Wyborczej wydobyło później, bo to jest od kilkunastu lat chyba pierwszy taki przypadek takiej rozbieżności. Exit Pulse, które nie są zwyczajnym sondażem opinii publicznej, finalnymi wynikami do sejmiku wojewódzkiego.
Ale czy to jest taka sytuacja, w której wy, tak jak to pobrzmiewało w tym minionym tygodniu, łącznie szczególnie po tym spotkaniu pana Jarosława Kaczyńskiego z Leszkiem Millerem, jesteście gotowi powiedzieć, wybory, no prawie żebym powiedział, zostały sfałszowane, w związku z tym zróbmy wszystko, żebyśmy na nowo wybrali samorządowców w Polsce?
My zbieramy w tej chwili informacje. Zbieramy informacje ze wszystkich okręgów, i są co najmniej trzy elementy, które stawiają pod znakiem zapytania wynik tych wyborów. Po pierwsze, doniesienia z różnych miejsc w Polsce o ilości głosów nieważnych. Od 20 do 40 prawie procent.
Choć w żadnym z okręgów tak chyba dużej liczby tych głosów nieważnych w rzeczywistości nie ma. Najczęściej jest jednak tak, że mamy bardzo zróżnicowane te dane o okręgach.
Ale są
znacznie wyższe niż zeszłym razem.
Tak, z niektórych powiatów są bardzo wysokie. Bardzo wysoki jest odsetek głosów nieważnych.
My mamy 27.
Po drugie, z różnych okręgów, z różnych obwodów płyną informacje o nieprawidłowościach, a nawet fałszerstwach, o kupowaniu głosów, o różnych innych działaniach przestępczych. I wreszcie, po trzecie, ta zastanawiająca rozbieżność pomiędzy wynikami Exit Pulse a ostatecznymi wynikami wyborów. To wszystko powoduje to wreszcie ta kompromitacja z programem komputerowym. Okazało się, że jak rozmawiałem z informatykami, okazało się, że właściwie do tego kodu można było się włamać. To nie jest jakieś wysokie prawdopodobieństwo, ale to nie jest prawdopodobieństwo zerowe. W związku z tym, no to budzi wątpliwości.
Co prawda, ostatecznie na przykład głosy sejmikowe, czyli te, o których rozmawiamy, jeśli chodzi o ten wynik krajowy, zostały policzone ręcznie. Nie były używane do tego programu. Jeśli chodzi o program komputerowy, to przypomnę, że mieliśmy bardzo podobne wydarzenia 12 lat temu, w 2002 roku. Przypomnę tak zwaną aferę Pixela, a też nie wiem, Procomu, jak to nazwać. Były wtedy dwie firmy komputerowe, które wspólnie przygotowały oprogramowanie dla państwa Komisji Wyborczej. Skończyło się zupełną katastrofą i dowiedzieliśmy się o wynikach wyborów po 11 dniach. Być może to będzie też prawdą teraz, że dowiemy się po 11 dniach, ale sytuacja była podobna, co prawda 12 lat temu. Tadeusz Aziewicz.
Więc jak pan redaktor słusznie powiedział, wyniki do Sejmiku Pomorskiego zostały policzone ręcznie, więc chyba nie ma powodów, aby kwestionować je w kontekście powszechnie znanych kłopotów z programem, dlatego jeżeli rozmawiamy o wyborach, to ja chciałem wszystkim podziękować ludziom, którzy głosowali na Platformę Obywatelską. W efekcie mamy większość, która umożliwia nam samodzielne rządzenie województwem przy założeniu, że dobry wynik osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Daje to szansę na zbudowanie szerokiej, dobrej koalicji. Także stąd jeszcze raz moje wyrazy uznania dla elektoratu, który poszedł na wybory, zagłosował na nas. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować dobry kurs, na którym znajdowało się Pomorze w ciągu minionych 4 lat. Natomiast jeżeli chodzi o powszechnie znane problemy, oczywiście kłopot jest. Mamy sytuację kryzysową. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, że tak długo czekaliśmy na wyniki wyborów, co powoduje zdenerwowanie nas wszystkich, no bo w końcu od ładnych już paru dni wszyscy obserwujemy strony internetowe, czekamy, czy telewizory, czekamy na wyniki. Wyników nie ma, one spływają cząstkowo. To tworzy niedobrą emocję, co może skutkować niską frekwencją w drugiej turze. Natomiast no, bardzo daleki jestem od radykalnych poglądów. Mam poczucie takowe, że już zaczęła się kolejna kampania wyborcza. Zresztą wystąpienie pana Andrzeja Dudy pokazuje, że już kandydat PiSu rozpoczął tak naprawdę kampanię prezydencką, atakując prezydenta RP. Słyszę głosy wzywające do powtórzenia wyborów. Uważam, że są to głosy skrajnie nieodpowiedzialne. Jeżeli cokolwiek zdarzyło się toksycznego w ramach tych wyborów, mam tutaj na myśli ewentualne fałszerstwa, o których mówił pan Łupiński, ja szczerze mówiąc nie mam wiedzy, żeby jakaś tutaj większa niż zwykle skala tego rodzaju zachowań miała miejsce, ale jeżeli tak, to są określone procedury. Można w normalnym trybie ustawowym składać stosowne skargi. Sądy rozpatrzą. Natomiast podważanie wyników wyborów, bo są rozbieżne z badaniem sondażowym, no jest nieodpowiedzialnością. Wydaje mi się, że my musimy jednak w trosce o nasze państwo z należną starannością do końca doprowadzić do tego, żeby wola ludu, która została w wyniku tych wyborów określona, została dobrze przełożona na konkretne ilości głosów, takie jakie rzeczywiście były, i w oparciu o to, żeśmy budowali samorząd z założeniem, że trzeba wyciągnąć wnioski z porażki Państwowej Komisji Wyborczej, bo ona miała miejsce, wybory nie były przygotowane dobrze i to się nigdy więcej nie może powtórzyć.
Czy dymisja w takim razie jest tym, dymisja członków komisji, Państwowej Komisji Wyborczej jest tym, co właściwie ma skończyć tę historię, czy to, że na przykład w skali kraju będziemy mieli, nie wiem, około 20% głosów nieważnych jest jakąś tylko taką teoretyczną lekcją? Czy na przykład może być powodem do działań parlamentarzystów, co sugerują przedstawiciele zarówno PiSu, jak i SLD, czyli skrócenia kadencji i przeprowadzenia w jakiejś bliskim terminie kolejnych wyborów samorządowych już bez tych błędów?
To jest kilka wątków. Jeżeli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, ja w tej chwili jeszcze za mało wiem, wszyscy chyba za mało wiemy, żeby mieć odpowiedzialności poszczególnych jej członków. Natomiast bezdyskusyjne dla mnie jest, że stracili zaufanie i że nie mogą dalej pełnić tej funkcji. Cieszę się, że kończą to honorowo. Z tego, co słyszę, pan prezydent Komorowski zapowiedział przyjęcie złożonych dymisji. Na pewno potrzebna jest głęboka refleksja i sanacja tego, co się działo w Komisji Wyborczej w kontekście sposobu przeprowadzenia wyborów, ale to nie musi być i nie powinno być tożsame ze skracaniem kadencji, ogłaszaniem kolejnych wyborów. Oddanie głosu nieważnego to też jest obywatelski wybór. I w każdych wyborach zdarzało się, że były głosy nieważne. Nikt w oparciu o to nie kwestionował wyborów jako takich i nie namawiał do ich powtarzania. Ale oczywiście pełnej wiedzy na temat tego, co się wydarzyło w ramach tych wyborów jeszcze nie mamy. Ciągle nie mamy oficjalnych wyników, także no też poruszamy się tu w pewnej mgławicy, zobaczymy ostatecznie.
Ale jeśli już, to sądy, a nie parlament.
Zdecydowanie tak. W trosce o państwo, w trosce o jego ciągłość, o jego powagę.
Andrzej Różański protestuje już bardzo gwałtownie.
Nie, no, rozumiem, że jak patrzę na wynik SLD, ja myślę, że opozycja będzie kontestowała wynik tych wyborów, chociażby z tego powodu. Tradycyjnie zawsze takie rzeczy, którzy przegrywają, no szukają jakiegoś
No ale przez chwilę PiS wygrał, żeśmy już wszyscy komentowali to zwycięstwo PiSu i ja teraz się zastanawiam, czy to zwycięstwo PiSu nie znajduje się w tym koszu na nieważne głosy. I to jest trochę taka obawa jednak, jeśli chodzi o instrumentarium demokracji. Ale Andrzej Różański.
Może inaczej. Po pierwsze, pomimo różnic, jakie mamy przy tym stole i nie tylko, pomimo różnic, jakie występują w całym kraju co do oceny wyników tych wyborów, wzorem pana posła Ziewicza wykorzystam okazję i podziękuję wszystkim tym, którzy na Pomorzu oddali swoje głosy na Lewicę Razem i Sojusz Lewicy Demokratycznej. A komentując wydarzenia, to dla mnie zadziwiające, bo takiego słowa użyłem, jest takie uparte trwanie i przykrywanie kompromitacji zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i Państwowej Komisji Wyborczej przez rządzących. No. Dziś urzędnicy z Państwowej Komisji Wyborczej, a pamiętajmy o tym, że ci ludzie kierowali i pracowali w tej komisji przez 20 parę lat, skompromitowali polskie państwo. I obstawanie, czy obrona tychże ludzi, ich nieumiejętności, niekompetencji, nieudolności przez prezydenta, przez premiera, przez wszystkich polityków Platformy, jest po prostu uderzeniem w podstawy państwa polskiego. To, co miało być świętem demokracji, czyli wybory, stały się w bieżącym roku po prostu tragifarsą. I wszelkie spekulacje dotyczące tego, czy należy coś zmienić w tym systemie, czy warto dywagować, czy zastanawiać się nad tym, czy te wybory odbyły się w sposób prawidłowy, po prostu to jest czysty cynizm i dla doraźnych korzyści politycznych, jakie ma dzisiaj grupa partii, które poprawiły swoje wyniki i notowania, czy utrzymały pozycje. Nie powinno to kolegom przysłaniać faktów oczywistych i nagich, takich, że ten system jest niewydolny. Nie możemy się podniecać tym, że no, mamy co roku większą grupę, ilość głosów nieważnych, czy ten głos nieważny jest głosem obywatela, panie pośle.
Czyli podniecenie cieszy z tego.
Panie pośle, ja myślę, że ten głos nieważny może być oczywiście wyrazem dezaprobaty obywateli, ale w sytuacji, gdy obywatel sam ten głos czyni nieważnym,
a nie czyni wybory, bo to jest istota.
No, nie mówimy na dzisiaj o powtarzaniu wyborów. Komunikat, jaki nas wystąpił po spotkaniu w parlamencie, w którym brali udział tylko niektórzy przedstawiciele klubów parlamentarnych, dla mnie jakby no, jest to zaprzeczenie parlamentaryzmu, jeżeli największe kluby, czy wszystkie kluby, niektóre kluby odmawiają udziału w takich spotkaniach, bo przecież od tego jest parlament, żeby tam dyskutować i ważenie tego, czy pójdę, nie pójdę na spotkanie, bo ten akurat ani inny to organizuje. W tak ważnej sprawie, jakim jest podtrzymanie demokracji w państwie, bo przecież wszyscy mówimy o tym, że liczebność udziału ludzi, frekwencja w tych wyborach samorządowych nie jest zadowalająca. To, że może się coś podniosło w ostatnich dwóch wyborach, to jest żadne doświadczenie, ponieważ Polacy niechętnie chodzą na wybory. I to, co się zdarzyło w tym roku, to jest ewidentnie jakby takie zadziałanie, że zniechęcamy ludzi do pójścia na kolejne wybory i konsekwencją tej niekompetencji nie tylko komisji, ale też i innych organów państwa za to odpowiedzialnych będzie to, że w przyszłych wyborach będzie jeszcze mniej chętnych do tego, żeby zagłosować. A z drugiej strony być może jest to takie działanie celowe, bo przecież dla obecnie rządzących bardzo wygodne byłoby to, gdyby do wyborów poszli tylko ich wasale, czyli ludzie uzależnieni od wójtów, burmistrzów, miejscem pracy, stanowiskiem i tak dalej. I być może takie sobie ktoś tam być może takie marzenia były wielu osób. Mam nadzieję, że to nie miało miejsca, bo przecież mielibyśmy tutaj chwilę historii, bo byłby to powrót do takich stalinowskich porzekadeł, że nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy.
No tak, ale ja cały czas noszę takie wrażenie, że myśmy nie złapali jednak nikogo na jakimś wyborczym fałszerstwie. Mamy różne przesłanki, które próbują wyjaśnić to, co nam z tej urny wyszło. Mamy rzeczywiście wątpliwość, że...
Panie redaktorze, ale wyszło nam z urny 40% nieważnych głosów w powiecie wejherowskim, wyszło nam z urny w wielu innych miastach 30-20%, czy to jest normalne?
Czy w miastach raczej 7-9, ale...
Dobrze, ale w powiatach, w terenie...
To się zdarza rzeczywiście.
Być może tam ta
choć średnio na Pomorzu to jest mniej niż 20%. Najgorszy powiat to jest
20%. No, ale to jest
nawet 20%
jedna piąta tych, którzy
choć pamiętajmy o tym, że te wyniki, jeśli chodzi o ilość głosów nieważnych, są bardzo zróżnicowane. One dotyczą głównie wyborów sejmikowych. Ludzie wiedzieli, jak głosować w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów i nikt nie podważa tego wyboru, bo tam ilość głosów nieważnych jest rzeczywiście bardzo mała. Gdy tymczasem tutaj mamy taką pewną wątpliwość.
Jawi się pytanie, dlaczego akurat w tym segmencie?
Maciej Łopiński chce spytać, bo to jest rzeczywiście pewna obawa wasza,
podejrzewam. Ja chciałem się odwołać do tego, o czym mówił pan poseł Aziewicz, o tej woli ludu, która została wyrażona. Otóż mnie zależy na tym, myślę, że nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby ta wola ludu była wyrażona i docierała w sposób niezafałszowany. I nam tylko o to chodzi. Żeby,
to jest bezdyskusyjne.
Żeby, no, nie do końca, jak widzę, bezdyskusyjne, dlatego, że zmiana przez parlament kadencji samorządów nie jest jakimś kuriozum i mieliśmy za III Rzeczpospolitej już do czynienia z takim faktem, więc jest to normalne działanie zgodnie z procedurami.
Tak, ale wtedy mieliśmy kadencję trwającą dłużej o kilka miesięcy, a teraz mielibyśmy kadencję
krótszą. Myśmy wtedy tą kadencję.
Trwającą krócej, ale dlatego, że są naszym zdaniem przesłanki do tego, żeby ją skrócić. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że mówił pan poseł również o ataku, w cudzysłowie powiem, ataku na prezydenta Komorowskiego. No, jeżeli prezydent Komorowski mówi najpierw, że dymisje w PKW byłyby przyczyną destabilizacji państwa, a potem cała PKW się podaje gremialnie właśnie, choć po kolei do dymisji, no to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak i prezydent nie może być, jak sam mówi, notariuszem. Prezydent ma swoje uprawnienia konstytucyjne, ma inicjatywę ustawodawczą, ma możliwości spowodowania kontroli NIK-u. No na szczęście nikt z własnej inicjatywy wszedł do Państwowej Komisji Wyborczej, ale ja już kilka dni temu na innej antenie radiowej mówiłem, że gdyby członkowie, jeszcze przed dymisją nawet sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej, że gdyby członkowie Komisji Wyborczej obejrzeli transmisję z własnych wystąpień w telewizji, to jeżeli mają honor, to się podaliby gremialnie.
Myślę, że obejrzeli, bo w końcu te dymisje
nastąpiły. Mam nadzieję, że
choć mieliśmy po drodze też okupację części budynku Państwowej Komisji Wyborczej, mieliśmy takie rzeczy, które wydają się jednak być takimi sygnałami nie tylko dla Polski, ale także dla świata, że tej Polsce jednak dzieje się coś niedobrego. Pan Tadeusz Aziewicz.
Czy ja odniosę się jeszcze do tego, o czym mówi pan poseł Łopiński? Bo tu padło słowo fałszerstwo.
Niezafałszowana
wola ludu. Duża ilość oddanych głosów, ona nie jest tożsama z fałszerstwem. Prawdopodobnie zaistniał jakiś kłopot ze zrozumieniem procedury i na pewno Państwowa Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za to, że nie dołożyła należytej staranności, żeby wyborców nauczyć tego, jak mają głosować. Ale w mojej ocenie to nie jest powód, żeby mówić o zafałszowaniu woli ludu jako takiej i kwestionowaniu wyborów jako takich.
Czy ma pan na przykład taką świadomość, że być może rzeczywiście w tym koszu znalazły się w przewadze głosy na PiS, bo jeśli by traktować jednak sondaż Ipsos jakoś bardzo poważnie,
ale to znaczy,
się może okazać, że...
ma większy problem ze zrozumieniem...
Być może na przykład nastąpił syndrom pierwszej kartki, jeśli chodzi o wybory sejmikowe. Czy to nie jest jednak jakaś aluzja co do tego, że ten wynik ostateczny jest jednak zachwianiem woli wyborców?
Na pewno lepiej by było, żebyśmy tych nieważnych głosów nie mieli. To się zdarzyło. To nie jest wina rządu w żaden sposób, ani prezydenta. Jeżeli ktokolwiek jest odpowiedzialny, to Państwowa Komisja Wyborcza. Może poszczególne formacje polityczne też powinny w kampanii wyborczej dołożyć większej staranności, żeby ludziom tłumaczyć. Akurat moje ugrupowanie w Gdyni wydawało takie małe informatory dotyczące tego...
Czyli, że bierzecie książeczkę, otwieracie ją na której stronie i głosujecie na naszego kandydata.
Akurat u nas to trochę inaczej było, ale jakoś pracę informacyjną pracę informacyjną wykonaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o powtarzanie wyborów, to nie jest taka prosta sprawa, panie pośle, że za pół roku nie ma tej kadencji i mamy nowe wybory. Gremialnie idą na nie ludzie. Mamy dużą frekwencję i pełną czystość, jeżeli chodzi o czytanie ich wyników. My już weszliśmy w kampanię wyborczą, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Za chwilę kampania parlamentarna. Skracanie kadencji powoduje taki stan nieważkości, bardzo niebezpieczny dla państwa do momentu, w którym te ewentualne wybory miałyby się odbyć. Myślę, że jeszcze mniejszą wiarygodność z punktu widzenia całej procedury i bardzo niską frekwencję.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do tego tematu i porozmawiamy też o syndromie pierwszej kartki i o zwycięzcach i pokonanych w tych wyborach, ale to już za chwileczkę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, słuchacie państwo Śniadania z Radiem Gdańsk. Moimi gośćmi są dzisiaj Andrzej Różański, Tadeusz Aziewicz i Maciej Łopiński. Chciałbym jeszcze doprosić czwartego gościa, dlatego że PSL z całą pewnością jest cichym zwycięzcą tych wyborów. Jest z nami pan Bogdan Dąbrowski, wiceminister cyfryzacji i członek władz wojewódzkich PSL-u. Czy ma pan takie poczucie, że wyście niespodziewanie w tych wyborach staliście takim cichym zwycięzcą?
No, cichym zwycięstwem. Liczyliśmy na 4-5 mandatów. Okazało się, że byliśmy lepsi. Myślę tak, że warto by było podkreślić, że mieliśmy dobre listy i dobrych kandydatów na tych listach. Przykład okręgu gdyńskiego, gdzie 4 lata temu bardzo dobry wynik miał kolega Janusz Kupcewicz. Natomiast lista nie zdobyła mandatu, choć niewiele brakowało. Tym razem lista była mocniejsza i z dobrym wynikiem Janusz Kupcewicz zdobywa mandat.
Czy nie jest to jednak taka sytuacja, że jednak ta jedynka w tej książeczce była jakimś elementem, który zdecydował, że wyborcy częściej na was głosowali? Czy macie takie poczucie, że to jednak świadomy wybór wyborców?
No, to jest świadomy wybór. Jedynkę mieli też poprzednio, miały też inne partie i myślę, że takiego sukcesu nie odniosły, więc nie wiązałbym to z tym, że byliśmy na pierwszym numerze. Ja bym raczej wiązał z tym, że ciężko pracowaliśmy i mieliśmy dobrych kandydatów. W każdym okręgu, jakbyśmy to przeanalizowali, to możemy pokazać, że to są ludzie, którzy pracowali przez 4 lata. Samorządowcy, sportowcy, przedsiębiorcy, nauczyciele, ale też i rolnicy. Pan kolega Sarnowski, który był dobrym dyrektorem ośrodka doradztwa rolnego, znany na Powiślu i na Żuławach, więc myślę, że tak, ci kandydaci, którzy poprzedni radni, pan kolega Batruch czy kolega Lewna, więc myślę, że to potwierdzili swoją pracą.
Choć jak ja patrzę na wyniki ogólnopolskie, to odnoszę takie wrażenie, że mieliście wyjątkowo dużo tych bardzo dobrych kandydatów, bo jeśli widzę, że w Wielkopolsce wygrywacie, to odnoszę takie wrażenie, że tego nikt nie przewidywał. Jeśli widzę zwycięzca w kilku województwach, to mam takie wrażenie, że coś się takiego zdarzyło pomiędzy, nie wiem, sondażami, które są regularnie robione, które dają wam między, no powiedzmy, 5 a 8 głosów, coś pomiędzy tym sondażem, który dawał wam jednak 16, ale to, co się zdarzyło, no to są wyniki znacznie wykraczające poza te przewidywania.
No jednak, Wielkopolskie to też jest dobry przykład, bo to nie w Poznaniu, tylko okręg pilski, to Leszno, to tam, gdzie mamy też, gdzie mamy eurodeputowanych, gdzie kolega Andrzej Grzyb ciężko pracował i gdzie kolega były minister Stanisław Kalęba ciężko pracował, więc myślę, że to też na to trzeba zwrócić uwagę. To nie są przypadkowi ludzie, to nie są przypadkowe głosy.
Czy ma pan takie wrażenie, że w tej chwili jesteście krytykowani jako właśnie jakiś taki cichy manipulant, który potrafi wykorzystywać tę ordynację?
Bardzo się dziwię. Ja myślę, że to też paradoksalnie ten atak, który był przeprowadzony na PSL przez kolegów z PiS-u i z SLD, no on odwrócił się przeciwko kolegom, a wręcz przyniósł nam, myślę, że tutaj parę punktów procentowych. Spokojna kampania prowadzona przez prezesa Piechocińskiego, myślę, że to pokazało, jak również przez naszych kandydatów. Nie było tutaj walki, a merytoryczna praca. I myślę, że to pokazało i to zaskutkowało tym dobrym wynikiem.
Nie atakujcie PSL-u, to jest jakby wniosek z tych wyborów, Andrzej Różański.
Myślę, nie atakujcie, tylko współpracujcie, pokazujcie błędy, a nie atakujcie brutalnie.
Panie ministrze, nikt nie atakował PSL-u, bo przynajmniej nie odczytałem tutaj żadnych wypowiedzi medialnych ataku na PSL. I nie o to chodzi, bo ja rozumiem, że będziemy jeszcze pewnie bardzo długo dywagować nad syndromem pierwszej kartki w książeczce i pierwszego miejsca. Lewica, to chyba nie to jest najważniejsze. Ja, korzystając z tego, że akurat jest pan wiceministrem cyfryzacji, chciałbym w tej naszej debacie zwrócić uwagę na zupełnie inną sprawę. Otóż nieistotne jest to, kto miałby tą pierwszą pozycję i pierwszą kartkę. Ważniejsze w moim przekonaniu jest to, iż cała klasa urzędnicza odpowiedzialna za proces, za procedury, proces wyborczy w Polsce przez 20 ostatnich lat miała zwieńczenie w tych wyborach swojej niekompetencji, szkodnictwu wobec procedurom demokratycznym i demokracji, ponieważ jeżeli się weźmie pod uwagę proporcje, że na aferze, infoaferze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi się o łapówkach rzędu kilkuset milionów złotych, a na program informatyczny dla obliczania wyników wyborów wydaje się 400 tysięcy złotych, to to jest skala problemu i zjawiska. Jeżeli mówimy o tym, że demokracja i dzień wyborów to jest jej zwieńczenie i pokazują nam media, że w niektórych lokalach wyborczych wyborcy wrzucali głosy do kosza na śmieci, bo to była urna, to już w ogóle jest szczyt wszystkiego, co można sobie wyobrazić, i myślę, że to jest poważniejszy problem do wspólnego zastanowienia się przez klasę polityczną, jak rzeczywiście uczynić z tego aktu wyborczego ważny, istotny, doceniany przez obywateli moment procedur demokratycznych, a dywagowanie, czy kto ma dzisiaj 5 czy 15% jest chyba drugorzędnym oczywiście celem.
Choć przez 4 lata, jeśli się parlamentarzyści nie zdecydują z wolą większości na skrócenie kadencji, będą urzędowali ci, których wybraliśmy w tych wyborach.
Panie doktorze, no to ma...
Zgadzam się z kolegą Andrzejem Różańskim, że trzeba ten system naprawić, bo on pokazał swoją całą... Wiele minusów w tym systemie zostało pokazanych i myślę, że tutaj klasa polityczna powinna się zdobyć na to, żeby zrobić wszystko, żeby w kolejnych wyborach nie było takich spadek komisji, Państwowej Komisji Wyborczej. No na pewno zwiększyć kompetencje komisji i w stosunku do Państwowego Biura Wyborczego i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to są, mamy dużo wniosków, które wyciągnęliśmy z tej lekcji i myślę, że cała klasa polityczna powinna tutaj wspólnie podjąć działania, żeby to zmienić.
Maciej Łopiński.
Ja sądzę, że panu ministrowi byłoby przyjemniej przyjmować gratulacje z powodu niespodziewanego sukcesu PSL-u, gdyby ten sukces nie był związany z takim brzydkim zapachem, jaki się rozszedł z Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli pan minister uważa, że to jest normalne, że człowiek wychodzi z lokalu wyborczego i mówi do ankietera, bo to nie są zwykłe sondaże, to o czym mówimy, ten exit polls, to nie są zwykłe sondaże. Wychodzi i mówi, głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, albo głosowałem na Sojusz Lewicy Demokratycznej, a potem się okazuje, nie, że oddałem głos nieważny, to jest coś w tym nie w porządku. Jeżeli przed wyborami mówi się, pokazując tę książeczkę, w jaki sposób głosować i wprowadza się ludzi w błąd, mówiąc jeden głos na jednej karcie, a książeczka nie ma jednej karty, to jest w tym coś głęboko nagannego. Jeżeli pan minister teraz mówi, że trzeba coś z tym zrobić, to ja przypominam, że minister Halicki jest już chyba trzecim albo czwartym ministrem, który się zajmuje w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego tymi problemami. Trzecim albo czwartym. Więc panowie,
tylko chciałbym zauważyć,
mniej mówić, a coś zrobić w końcu.
Komisja Wyborcza jest niezależna, ona nie...
Czyli rozumiem, że wy nie cyfryzujecie procesu wyborczego.
Halo?
Że to nie wy cyfryzujecie proces wyborczy, mam na myśli.
Absolutnie, nie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie cyfryzuje procesu wyborczego. No to byłoby dopiero... nie w porządku.
Ale ja tu jednak chcę się włączyć do tego, bo słuchając kolegów z SLD i Prawa Sprawiedliwości, czasami odnoszę takie wrażenie, jakby wybory rzeczywiście przeprowadzał rząd, albo rząd czy Platforma Obywatelska wspólnie z PSL-em powoływała Państwową Komisję Wyborczą. Ja niedawno, też klikając sobie po internecie, patrzałem na informacje, kto powoływał poszczególnych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Tu chyba i środowisko SLD-owskie, i Prawo i Sprawiedliwość mają spory udział w tym, że akurat ci panowie podejmowali decyzje, a nie inni, a panowie ich w tej chwili najmocniej krytykujecie. Oczywiście, że nie może procesu informatycznego przeprowadzać Ministerstwo Cyfryzacji, bo to byłaby ingerencja rządu w proces wyborczy, także procesu obsługi informatycznej całego procesu wyborczego. Także to tak nie może być. Błędy zostały popełnione, zmiany muszą być, to jest bezdyskusyjne. Natomiast też nie można zastępować sondażem, panie pośle Łopiński, wyniku wyborów, bo gdybym wprost tak interpretował to, co usłyszałem od pana posła, no to zamiast przeprowadzać wybory, trzeba zamówić dobry sondaż i właściwie mamy wiedzę. Sondaż to jest tylko sondaż. Tak naprawdę lud wypowiada się w formie wyborów. Wypowiedział się tak, jak wypowiedział. Trzeba rzetelnie policzyć te głosy do końca
i
uznać władze, które zostały wybrane.
Trzeba dokładnie policzyć te głosy. Rzetelnie i dokładnie policzyć te głosy.
Ręcznie, bo, nawet tak na pomorzunek trzeba.
Inaczej. Mamy, nie mamy tutaj do obwodowych komisji wyborczych jakichś uwag. One ciężko pracowały i swoją pracę rzetelnie wykonały. Tak świadczą o tym przykłady. Mamy niewiele przykładów, niewiele uwag wnoszonych przez partie polityczne do pracy obwodowych komisji wyborczych.
Teraz, ale bo ja chciałem kilka rzeczy sprostować. Otóż ja nigdy nie mówiłem, panie pośle, że wybory należy zastąpić sondażami. Mówiłem tylko o bardzo dziwnym fakcie rozbieżności, jaką nie mieliśmy do czynienia w ciągu kilkunastu lat pomiędzy badaniami exit poll, a finalnymi, a właściwie nie finalnymi, bo ja finalnych też jeszcze nie znam, ale jak wszyscy.
Z kilkunastu lat jest przeprowadzony?
Z kilkunastu lat pierwsza taka sytuacja, że są tak wielkie różnice. To po pierwsze. Po drugie, nie mówiłem również, że rząd ma przeprowadzać wybory i wybierać program dla Państwowej Komisji Wyborczej. Ale na miłość boską, panowie, to przez rząd odpowiada za strategię cyfryzacji Polski. To rząd dał pieniądze albo ich nie dał. To przecież z budżetu Państwowa Komisja Wyborcza czerpie te środki na przetargi. A teraz się dowiadujemy, że właściwie przetarg przetargiem, ale podstawowa sprawa to były wnioski o podwyżki dla
Można mieć wątpliwość, na co te pieniądze z afery tej cyfryzacyjnej poszły, bo jak powiedziałem, jest to porażające w swojej skali. Ale przepraszam, nie to może jest najważniejsze. Mimo wszystko powracam do tego wątku, o którym wcześniej, przed przerwą jeszcze mówiłem, i rzeczywiście poważnej rozwagi i dyskusji w klasie politycznej wymaga tak procedura, jak i sposób przeprowadzania naszych wyborów. Ewidentnie widać po obecnych ostatnich wyborach samorządowych, że niedoszacowano kosztów, że przez lata skąpiliśmy po prostu, mówiąc brutalnie, jako państwo, jako społeczeństwo, na organizację tych wyborów, bo rzeczywiście padały w trakcie dyskusji gorącej takie dyskusje, że nas nie stać na to, żeby wyposażyć tylko komisje obwodowe, nie wiem, transparentne, przezroczyste urny, że trzeba wykorzystywać jakieś przedpotopowe. Ja sam mam takie wrażenie, że w moim lokalu wyborczym korzystam z takiej samej urny przez ostatnie 40 lat praktycznie.
Choć tutaj ważnym elementem trzeba powiedzieć, że to samorządy odpowiadają za przygotowanie tych lokali wyborczych.
Ale samorządy muszą mieć na to środki. Ja myślę, że nie może być tak, że państwo wymaga od samorządu, a potem nie daje pieniędzy, więc myślę, że stać nas na to po prostu. Dlatego podałem jako przykład taki nieładny.
No tak, ale wydaje się...
Tutaj się zgodzimy.
Ale wydaje się, że jeśli mówimy o takim odświeżeniu polskiego procesu wyborczego.
Powinna występować Państwa Komisja Wyborcza. No, myślę, że...
Że ona w nowym składzie o takie wnioski wystąpi. Ja myślę, że jeśli będziemy mieli za dwa tygodnie ten nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej, to ja myślę, że ona w zgodzie ze własnym BHP wystąpi.
Chciałbym tu jeszcze jednak mimo wszystko łyżkę dziegdziu do tego systemu wrzucić, bo tak, Państwową Komisję Wyborczą nominują najwyższe organy sądownicze w państwie. Czyli członków zgłasza MPS i Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NSA. I dzisiaj, jeżeli oddamy ponownie w los wyborów, los demokracji polskiej w ręce wymiaru sprawiedliwości, który działa w ten sposób, że protesty wyborcze rozpatruje się przez 4 lata. To jest w ogóle skandal i kpina i myślę, że to też wymaga poważnej refleksji, czy rzeczywiście dobrze zrobiliśmy jako społeczeństwo, jako naród, to jest suwerenem, oddając jakby własność, czy rozstrzygnięcie decyzji co do poprawności, jakości i bezstronności tych wyborów w ręce wymiaru sprawiedliwości ogólnie pojętego, który ma bardzo złe notowania w społeczeństwie.
No tak, ale z drugiej strony z całą pewnością lepiej, że zajmują się tym sędziowie, niż zajmowaliby się sami politycy. Ale wróćmy w takim razie do tego, co z tej urny już wychodzi. Znaczy widzimy z tych urn wychodzące pewne wyniki. Pytanie oczywiście do opozycji głównie i to opozycji tej zarówno na poziomie krajowym, jak i do opozycji na poziomach poszczególnych województw, gmin czy miast. Co z tym wynikiem robimy? Znaczy, czy uznajemy ten wynik, mówiąc najbrutalniej szczerze, czy też po prostu będziemy go kontestować? Moim zdaniem uznanie tego wyniku niesie też sobie pewne konsekwencje powiedzenia, kto wygrał, a kto przegrał. Wbrew temu sondażowi wiele wskazuje na to, że zwycięzcą jest koalicja PSL, Platforma Obywatelska. Użyłem słowa PSL nie dlatego, żeby była ona większym partnerem, ale z całą pewnością jest tym partnerem, który urósł w toku tych wyborów i taka jest konsekwencja tego stanu. Czy to oznacza, że na przykład ta koalicja zostanie podtrzymana, pan Bogdan Dąbrowski?
To oznacza, że ta koalicja na pewno będzie podtrzymana, znaczy na pewno. No takie są ustalenia pani premier Kopacz i pana premiera Piechocińskiego i takie są sygnały z poszczególnych regionów, jeżeli chodzi o kolegów z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam na myśli władz regionalnych.
Pan Tadeusz Aziewicz?
Dobrze nam się współpracuje z PSL-em. To jest dobra koalicja. Rządzimy od dwóch kadencji, także mamy doświadczenia. Cieszę się z wyniku naszego koalicjanta. To już wracając do tego, co mówiłem o województwie pomorskim, bardzo mocno poszerza zaplecze władz, nowych władz naszego województwa. Myślę, że z korzyścią dla obywateli.
Przypomnę, 17 Platforma, 9 PiS, 7 Polskie Stronnictwo.
Tak, także w oparciu o takie zaplecze można skutecznie rządzić. I
nie musielibyście być w koalicji, ale jak rozumiem, chcecie być w koalicji z PSL-em na Pomorzu.
Chcemy. Jasne, że warto zaplecze poszerzać. Poza tym myślimy o sojuszu z PSL-em w wymiarze szerszym niż w województwie pomorskim. Ta koalicja działa na poziomie rządu, działa w wielu regionach, także my jesteśmy absolutnie otwarci.
Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że wygra te wybory. Obejrzało sondaż, w którym wyglądało na to, że wam się udało. Teraz wygląda na to, że będziecie rządzić w jednym województwie i w kilku miastach. Czy to nie jest poczucie porażki, czy też właśnie pytanie o to, czy uznajecie te wybory, czy nie?
Powiedziałem, my zbieramy materiały i w tej chwili będziemy przygotowywać stanowisko, zarówno raport na temat procesu informatycznego, jak i w ogóle stanowisko względem wyborów. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja wiem, że wam się, panie pośle, dobrze współpracuje w tej koalicji, ale ja uważam i moja formacja uważa, że to jest zła koalicja. Bardzo zła i my będziemy starali się odsunąć oczywiście tę koalicję.
Karola opozycji.
Odsunąć oczywiście tę koalicję od władzy. A ja chciałem powiedzieć tak, że jeżeli mówimy o tym, że trzeba się zastanowić nad skróceniem kadencji samorządów, to nie dlatego, żeśmy przegrali te wybory. Ja chciałem powiedzieć, że na przykład w Gdańsku zwiększyliśmy prawie o 100% liczbę radnych. Mamy drugą turę w wyborach prezydenckich. W Gdyni zwiększyliśmy trzykrotnie liczbę radnych. W sejmiku też mamy więcej radnych, aczkolwiek nie wygraliśmy w sejmiku. Oczywiście to jest tak, że pierwsze wyniki wskazywały, pierwsze wyniki podane po zamknięciu już lokali wyborczych przez Ipsos wskazywały, że będziemy, że wygraliśmy w 8 sejmikach, Platforma wygrała również w 8. A teraz po ogłoszeniu jeszcze niepełnych wyników wygląda na to, że głównym triumfatorem jest PSL. Będziemy dokładnie obserwować, będziemy przyjmować. Będziemy przyjmować informacje. Słucham?
PSL wygrał w dwóch sejmikach.
Dokładnie,
nie wygrał
tak.
W 8.
Ale mówiłem o
sukcesie, jaki, niespodziewanym sukcesie, jaki Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wróćmy
odniosło.
Do SLD, które każdymi normami licząc poniosło sromotną porażkę. Mimo tego, że zrobiliście podobne wyniki jak już w wyborach, które były, to tym razem wasza pozycja jest znacznie słabsza. Na Pomorzu to bardzo wyraźnie widać. Straciliście niektóre miasta. Macie sytuację taką, że w sejmiku nie ma waszego przedstawiciela. Nie ma także przedstawiciela Lewicy w Radzie Miasta Gdańska.
I nie tylko w tych miejscach. Ja myślę, że te wybory, jeżeli rzeczywiście ludzie zechcą uznać ich ważność i w tym moim rozumieniu w taki sposób, że pójdą do następnych wyborów w odpowiedniej frekwencji, pokazują, że musimy zmienić sposób funkcjonowania na pewno na Pomorzu. że jednak dziś większość wyborców uznała, że nie potrzebują partii czy ludzi o wrażliwości społecznej większej, że czują się dobrze z tym, tak jak im miejscowi włodarze życie urządzają. Więc dla nas jest to sygnał, jako dla formacji politycznej, że należy szukać innych koalicji, innego sposobu docierania do ludzi, walczyć o poparcie w następnych latach, prezentując lepsze, korzystniejsze dla mieszkańców poszczególnych miast, gmin, powiatów, propozycje i programy. I będziemy, jak sądzę, bardzo pilnie, rzetelnie oceniać funkcjonowanie obecnie działających władz, jak i rozliczać się z programów, które zostały przedłożone, bo mogą mówić na własnym przykładzie Gdyni, gdzie bezapelacyjnie po raz kolejny pozapartyjna struktura wygrała, czyli partia Gdynia, czyli samorządność, ale generalnie tak się akurat złożyło, że w ramach tej całej kampanii, w której uczestniczyłem aktywnie, jak jeden z kandydatów, rządzący nie rozliczyli się z tego, co obiecali 3 lata wcześniej. Więc to jest dla nas sygnał, że należy w tym momencie już tej władzy, która trwa w samorządowej, przypominać często o tym, co deklarowali, a co w trakcie kadencji robią. I taką rolę dla siebie widzimy.
Dla wielu środowisk lewicowych dzisiaj taką nadzieją są tak zwane ruchy miejskie. Czy wyście nie popełnili błędu, że zdecydowaliście się startować pod własnym szyldem, jedynie otwierając się na inne ugrupowania, a nie na przykład zgodziliście się na to, żebyście byli w bardziej skomplikowanych i subtelnych konfiguracjach, zależnie od pozycji na przykład owych lewicowych ruchów miejskich?
No, ja myślę, że to nie był błąd i sam jestem zwolennikiem tego, iż mając bardzo konkretny program polityczny, wyraziste przekonanie i przesłanie, byłoby nieuczciwością wobec wyborców ukrywanie się za różnymi innymi inicjatywami. Uważam, że wyborca ma prawo wiedzieć, na kogo oddaje swój głos. Jeżeli mówimy, że jesteśmy partią, to jesteśmy partią. Jeżeli mówimy, że nie jesteśmy partią, a de facto tą partią jesteśmy, no to już jest nieuczciwość.
Wróćmy w takim razie do tego, co teraz nas czeka. Czy panowie jesteście w stanie powiedzieć, jaki jest termin? Znaczy, wszyscy czekamy na ostateczne wyniki wyborów i czekamy też na drugą turę. Czy można się spodziewać jakichś bardzo dramatycznych decyzji jeszcze w toku tego procesu wyborczego, czyli w ciągu najbliższego tygodnia? Pan Maciej Łopiński.
Ale po kim pan redaktor się spodziewa?
Że zorganizujecie wielkie demonstracje, które powiedzą, nie uznajemy wyborów, że powiecie, na pewno w Sejmie złożymy wniosek o to, żeby skrócić kadencję.
Ten wniosek już jest chyba.
Ten wniosek zostanie złożony, ale ja bym nie przypisywał partiom politycznym takiej roli, o jakiej pan redaktor mówił. Demonstracje uliczne na ogół biorą się wtedy, jeżeli jest ochota, żeby w nich uczestniczyć. I jeżeli taka ochota będzie, to one się odbędą, te demonstracje, niezależnie od tego, czy my będziemy do nich wzywać, czy nie będziemy do nich wzywać. Ja obserwuję, że potencjał na niezadowolenie jest bardzo duży. Natomiast nie oczekiwałbym od partii politycznych, że będą przed drugą turą wyborczą wzywać do jakichś ulicznych, silnych ulicznych demonstracji. Natomiast jak mówię, potencjał niezadowolenia jest bardzo duży w społeczeństwie.
Tadeusz Aziewicz.
No przed nami druga tura. Myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza w końcu chyba już upora się z ostatecznym policzeniem i ogłoszeniem wyników wyborów. I jeżeli chodzi o ten proces, to on na tym etapie zostanie zamknięty. Przystąpimy do drugiej tury, będziemy podejmowali dobre decyzje. Do opozycji apeluję o odpowiedzialność, bo to jest nasze państwo i ja rozumiem, że już zaczęły się kolejne kampanie wyborcze, tak wcześniej mówiłem, i prezydencka, i parlamentarna, i będą wzbudzane emocje, bo to też wilcze prawo opozycji. Tylko ważne jest, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, żeby w efekcie nie szkodzić państwu. Także my będziemy wspierali naszych kandydatów. Tutaj mam na myśli szczególnie Zbyszka Konwińskiego, który walczy w Słupsku, pana Pasiecznego, który walczy w Rumi, żeby skutecznie odnieśli sukces w drugiej turze wyborów, a potem przystępujemy do roboty. Natomiast
ale czy macie poczucie takiej żółtej kartki, którą dostaliście od wyborców?
Pawła Adamowicza pan przez zapomnienie nie wymienił, panie pośle?
Paweł Adamowicz jest oczywistym kandydatem naszym w Gdańsku. Żółta kartka od wyborców. Znaczy, szanowni państwo, bo ja tu słuchając tej dyskusji, no czasami odnoszę wrażenie, że przekaz, który wychodzi stąd, no jest przekazem mocno nieprawdziwym, bo ewidentne błędy zaniechania Państwowej Komisji Wyborczej są przerzucane na rządzącą koalicję, a to nie koalicja powołała tą komisję, nie koalicja ją nadzoruje.
Ale nadzoruje prezydent.
Jeżeli w jakikolwiek sposób tutaj można mówić o o relacjach, no, że budżet, z budżetu państwa, tak, bo tu tak, takie coś padło, czerpie środki na program informatyczny Komisja Wyborcza, to już o innych wszystkich kwestiach ona sama decyduje. Także to jest suwerenny organ i dobrze, że jest suwerenny. Zmiana jest potrzebna i ta zmiana będzie. Ona już następuje. Członkowie komisji złożyli dymisję, będzie nowa komisja. Na pewno nowe wybory będą przygotowane staranniej, bo wszyscy wyciągnęliśmy wnioski z tego, co się wydarzyło. Tych wniosków będzie jeszcze więcej.
No, ale słyszymy, że nie jesteśmy przygotowani do nowych wyborów. Media podają, że Państwowa Komisja Wyborcza jest zupełnie nieprzygotowana.
No to będzie bardzo poważne zadanie dla nowej Komisji Wyborczej.
No, ale pytanie, kto ją
nie poprawimy tego.
To właśnie, wybierają tak jak do tej pory ci sami, bo nie sądzę, żebyście zdążyli
ci sami niezależni, którzy potem dzwonią do premiera urzędującego rządu, żeby zameldować, w jaki sposób będzie się toczyła jakaś tam sprawa w sądzie, to winszuje.
Znaczy zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeszcze raz bardzo Państwu, Panom dziękuję za udział w programie. Przypominam, że moimi gośćmi byli pan Bogdan Dąbrowski, pan Andrzej Różański, Tadeusz Aziewicz i Maciej Łopiński.
Dziękuję.
W przyszłym tygodniu naszego programu nie ma, bo jest cisza wyborcza, ale za 2 tygodnie już Państwa zapraszam.
Dziękujemy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.